Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 41. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Życie z niską samooceną naraża nas na naprawdę wielkie straty. Przede wszystkim łatwiej ulegamy innym, często wątpimy we własne umiejętności albo wręcz nie potrafimy podejmować samodzielnych decyzji. To prowadzi osoby z niską samooceną do takiej wszechogarniającej bezradności, a to zaledwie początek negatywnych efektów, które odczuwało i odczuwa naprawdę wielu ludzi. Psychologowie na całym świecie prowadzili już badania na temat samooceny i zależności pomiędzy jej wysokością a różnymi zachowaniami, czy to w odniesieniu do zachowań empatycznych w stosunku do innych, czy to w stosunku do zdrowego odżywiania, to w jaki sposób podchodzimy do diety. I to ciężko powiedzieć, żeby niska czy wysoka samoocena była jakby powodem tego, że ktoś się dobrze albo źle odżywia, jednak istnieje między nimi istotna korelacja i do tego będę wracał na końcu tego odcinka. A jak wspomina autor książki, którą dzisiaj będziemy omawiać, większość problemów psychologicznych wiąże się lub wywodzi z problemu zaniżonej samooceny. Czy to uzależnienia, czy to stany lękowe, czy depresja, czy nawet zaburzenia seksualne. I to wydaje się tak na logikę dość oczywiste, bo w sumie im mniej wierzymy w siebie, tym bardziej jesteśmy podatni na zranienia, tym łatwiej poddać się w połowie drogi do jakiegoś celu, a jedyną satysfakcję z życia często po prostu bierzemy z ochłapów i jałmużnych, którzy tam nam inni podrzucają. Ale wcale tak być nie musi. Samoocena nie jest zakodowana w naszym DNA. Można nad nią pracować, można ją budować, a w efekcie mieć więcej wiary w własne możliwości i odważnie iść przez życie, tak z podniesioną głową. I o tym jest właśnie książka 6 filarów poczucia własnej wartości, a napisał ją Nathaniel Branden. Według mojej wiedzy jest to jedna z pierwszych książek, które tak szeroko omawiają temat samooceny i odpowiada przede wszystkim na takie pytania jak to, czym jest samoocena, dlaczego jest ważna, jak podnieść jej poziom, ale też jaką rolę w jej kształtowaniu pełnią ludzie, którzy są wokół nas. I żeby nadać trochę takiego istotnego charakteru, to autor sam jest psychologiem, doktorem psychologii, jeśli później nie był profesorem, badaczem samooceny i autorem 18 innych książek. Nie wszystkich z dziedziny psychologii. Żeby też nabrać trochę obiektywizmu, postanowiłem, że poszukam trochę krytyki, bo ta książka była w swoich twierdzeniach bardzo odważna. I zastanawiałem się, czy wszystkie rzeczy, które jakby on wymienia w swojej książce, są faktycznie prawdziwe, czy nikt ich nie podważa. Poszukałem trochę krytyki i okazało się, że Branden sam jest krytykiem. Okazuje się, że samoocena na pierwszy rzut ucha kojarzy się z takim myśleniem o sobie pozytywnie, byciem docenianym albo sławnym i takim, wiecie, jestem zwycięzcą i w ogóle jestem super. A Branden właśnie definiuje to inaczej i nie znalazłem żadnej krytyki tego jego podejścia, więc jeśli przypadkiem znasz takie pozycje, które ją krytykują, to będę wdzięczny za podesłanie. I mówi tak, że w pełni zrealizowana samoocena jest przekonaniem, że dorastamy do życia i jego wymagań. Czyli jest z jednej strony poczuciem pewności, że potrafimy myśleć i stawiać czoło życiowym wyzwaniom, a po drugie jest przekonaniem, że mamy prawo do szczęścia i powodzenia i że możemy na nie zapracować. Czyli to niekoniecznie musi być nam dane, ale po prostu wiemy, że gdzieś tam jest szczęście i nawet jeśli teraz go nie czujemy, to jest w naszym zasięgu. Nie chodzi więc o recytowanie afirmacji, że dzisiaj będę najlepszą wersją siebie i tego typu rzeczy. Chodzi po prostu o pracę nad jej zbudowaniem. Czytając tę książkę miałem wrażenie, że koncept samooceny możemy przyrównać do takiego przejrzenia się w lustrze. Tylko że tak jak normalnie podchodzimy do jakiegoś dużego lustra, widzimy tam przed sobą nasz odbicie, widzimy ręce, nogi, korpus, głowę, oczy, uszy, wszystkie części ciała, wszystko co jest fizyczne, to jeśli przeglądalibyśmy się w lustrze naszej, które pokazuje naszą ocenę, czyli jest takim lustrem samooceny, to zamiast odbicia swojego ciała widzielibyśmy nasze działania, decyzje, myśli czy relacje z innymi. I jak mówi autor, właśnie recytowanie afirmacji tego nie zmieni, w jaki sposób myślimy tak faktycznie w życiowych sytuacjach. Nie zmieni naszych decyzji, które do tej pory podejmowaliśmy. Nie zmieni naszych relacji z innymi. Widzimy jakby tylko to, co faktycznie do tej pory dokonaliśmy, albo to, co teraz jest. I skoro to nam nie pomoże, no to w takim razie jakie działania wpływają na wzrost samooceny, jeśli chcemy ją podnieść? Co możemy zrobić, żeby to zmienić? I o tym za chwilę opowiem, omawiając właśnie 6 filarów poczucia własnej wartości, które opisuje Brandon w swojej książce. Tylko właściwie, po co mielibyśmy dbać o wzrost samooceny? Jak się okazuje, według też licznych badań, które Brandon w swojej książce omawia, wysoka samoocena koreluje z na przykład poszukiwaniem wartościowych i ambitnych celów, z gotowością do radzenia sobie z problemami, z wyższą ambicją, ale także potrzebą autoekspresji, otwartością i uczciwością, a także szacunkiem i życzliwością wobec innych. Skoro więc wysoka samoocena może dać nam tyle dobrego, to może przejdźmy do konkretów. Może poznajmy pierwszy filar poczucia własnej wartości. Bardzo dobrze zapadł mi w pamięci jeden z odcinków serialu Dr. House, który miał tytuł Ignorance is Bliss, czyli niewiedza jest błogosławieństwem. I ten odcinek to była taka dyskusja na temat tego, czy dobrze jest, kiedy pacjent zna całą prawdę o tym, co się dzieje z jego ciałem i z czym aktualnie sobie nie radzą lekarze, czy lepiej, jeśli nie wie i nie jest do końca świadomy tego, co się dzieje, tylko dostaje sygnały, że tak, tak, wszystko jest okej i super. Doszli do tego, że to zależy. Wiadomo, każdy człowiek jest inny, bo z jednej strony właśnie taka niewiedza, nieświadomość tego, co się z nami dzieje, wprowadza niepokój. Nie wiem, co się wydarzy, ale wiemy, że coś tam się dzieje i po prostu czekamy w takim napięciu. A z drugiej strony niewiedza faktycznie może być błogosławieństwem, bo daje poczucie bezpieczeństwa, obracamy się w takim znanym środowisku, mamy wrażenie, że nic nam nie zagraża. Tylko to, czy pacjent jest w szpitalu, czy odnosimy się do jakiejś innej sytuacji, ma bardzo duże znaczenie, bo osobiście wolałbym w szpitalu, będąc, wiedzieć, co się ze mną dzieje. A z drugiej strony często w życiu spotykamy inne sytuacje. Sytuacje, w których świadomie zwracamy się w kierunku niewiedzy, może nie do końca świadomy, ale przykładowo, często, kiedy spotykamy się z informacją, że zrobiliśmy coś może nie do końca poprawnie, to występuje w nas reakcja obronna. Od razu przychodzi mi taki przykład menadżera, który akurat działa, powiedzmy, już na rynku od jakiegoś czasu, pracował już z niejednym zespołem, z niejednym człowiekiem, prowadził rozmowy i tak dalej. Ale pracuje w jakimś projekcie i ma problemy, nie do końca sobie radzi. I widzi to jego znajomy, który mówi mu: wiesz co, ja słyszałem ostatnio o takiej fajnej metodyce zarządzania i może akurat byś spróbował, tam wiesz, są jakieś kursy, jakieś szkolenia i tak dalej, może byś się czegoś nowego nauczył i to by ci pomogło po prostu w twoim życiu, w zawodzie. I stary, słuchaj, bierz to. A ten menadżer mówi: nie, wiesz co, nie, ja sobie tutaj dam radę, to tak, ja tutaj sobie radzę, ja niczego więcej nie potrzebuję. Ja mam po prostu tyle doświadczenia, że po prostu wiesz, to jest kwestia czasu i sobie z tego wybrnę. Czy to jest dobra postawa? Dyskutowałbym, bo to brzmi, jakby ta osoba, ten menedżer, z jednej strony wiedział, że ma problem, z drugiej strony jakby świadomie odsuwał od siebie tą informację i nie chciał go rozwiązać. A właśnie ta świadomość tego, że mamy z czymś problem i szukanie nowych rozwiązań, to jest właśnie pierwszy filar poczucia własnej wartości. Ten krok jednak jest bardzo trudny, bo musimy się przeciwstawić pewnemu przekonaniu, że naszym interesom służy niewiedza. No bo jak często słyszymy tego typu zdania, kiedy ktoś mówi, że no wiem, że to, co jem, jest niezdrowe, ale. Albo wiem, że żyję ponad stan, ale. Albo widzę, że interesy nie idą mi najlepiej, ale takie prowadzę od zawsze, więc wiem, jak to robić. Albo i tak musi być. I właśnie to te wybory między niewiedzą a świadomością sumują się na nasze poczucie własnej wartości. Wiedząc, że coś jest nie tak i biernie trwać w tym przekonaniu, to po prostu zdradzać własną świadomość. Kiedy wiem, że coś nie działa, ale dalej w tym trwam, to czy moje poczucie własnej wartości może rosnąć? Ciężko to stwierdzić. I tu nie chodzi o to, że jakby mamy od razu cały czas jakby działać na naszych najwyższych możliwościach, że mamy rozwiązywać problemy, naprawia świat, bo widzimy, że głodują dzieci w Afryce, więc trzeba im pomagać. Widzimy, że coś innego się dzieje, więc trzeba pomagać. Nie, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego i tego też dobrze mieć świadomość. Nawet oglądanie serialu jest czasem po prostu świetne. Gdy świadomie wybieramy to, że chcemy odpocząć dzięki temu po wyczerpującym dniu. Wiemy, że to nam da odpocząć, więc korzystamy z tej możliwości, żeby kolejnego dnia wrócić do pracy z po prostu pełną energią. Oczywiście łatwo z tym przesadzić w drugą stronę, bo to oglądanie serialu czy jakakolwiek inna aktywność, która jest relaksująca, no przestanie być superowa, jeśli, no przynajmniej według mnie, przestanie, to będzie dyskusyjne. Jeśli na przykład zarywamy w tym celu północy, a kolejnego dnia chodzimy jak zombie tylko dlatego, że musieliśmy obejrzeć jeszcze dwa albo trzy kolejne odcinki Gry o Tron, no nie? Jakby to się trochę nie spina. I często my jako ludzie, dobra, może powiem dokładnie, ja jako człowiek miałem takie sytuacje i chyba każdy z was też miał, że właśnie oglądając jakiś super serial, no po prostu chciało się obejrzeć kolejny odcinek, albo czytając książkę, jeszcze jeden rozdział i nagle się budzimy i tak, o już trzecia, chyba muszę wstać za 3 godziny. No właśnie, jakby są takie sytuacje i to są te momenty, w których wpadamy w taką, no nieświadomkę bym powiedział, że robimy coś, co wiemy, że w dłuższym terminie nie będzie dla nas korzystne, akurat w tym wypadku, albo w takim nawet najkrótszym terminie, już jutrzejszego dnia, kolejnego dnia. A mimo tego to robimy. Nie wybieramy tego świadomie, tylko poddajemy się tym impulsom, które nami akurat kierują. A to nie do końca dobrze wpływa jeśli na nas, jeśli ciągle się temu poddajemy. Prawdopodobnie to każdemu się zdarza, jednak są osoby, którym to się zdarza każdego dnia, codziennie, które reagują bardzo impulsywnie. A cechy życia świadomego to chociażby to, że mamy umysł aktywny, a nie bierny, czyli świadomie myślimy nad tym, co się ma zadziać, a nie poddajemy się takim pierwszym impulsom. To jest życie chwilą bez utraty szerszego kontekstu. Czyli potrafimy robić to, co robimy teraz, angażować się w to, ale ciągle mieć świadomość tego, że no, nasze otoczenie w jakiś sposób może nam zagrozić czasem. Przykładowo, kiedy bawimy się z dzieckiem, jakby to jest super, jesteśmy zaangażowani w zabawę, cieszymy się tą chwilą, a z drugiej strony mamy na uwadze to, żeby to dziecko nagle nie spadło z krzesła albo nie walnęło o kant stołu. Tak? Ciągle, mimo tego, że się bawimy tą chwilą, to z drugiej strony patrzymy na to, czy jakby nie potrzebujemy na coś zareagować bardzo szybko. Kolejną cechą życia świadomego jest też poszukiwanie, a nie unikanie istotnych faktów. I tak samo rozróżnianie faktów od ich interpretacji. Istotą życia świadomego jest też odnajdywanie się w rzeczywistości, w drodze do celu, ale także wiedza, czy odnoszę sukces, czy odnoszę porażkę. Czyli nie takie bierne po prostu ciśnięcie do przodu, tylko dlatego, że cisnę do przodu i zawsze cisnąłem do przodu, albo dopinanie jakiegoś projektu tylko dlatego, że obiecałem sobie, że ten projekt dopnę, chociaż nagle się okazuje, że zaczyna wpływać bardzo negatywnie czy na firmę, czy na mnie osobiście. Bo to są takie destrukcyjne ścieżki, które wcale nie pomagają, a wręcz przeszkadzają. I właśnie ta otwartość na nową wiedzę, gotowość zrewidowania pewnych swoich założeń pozwala zaciągnąć hamulec ręczny i w pewnym momencie powiedzieć sobie stop, coś tu się dzieje nie tak, teraz po sobie zadam kilka pytań, żeby sprawdzić, czy to, co teraz robię, zgadza się z tymi założeniami, które na początku postawiłem. I to jest bardzo istotne, bo życie świadome to jest po prostu dążenie do prawdy, a nie dążenie do tego, żeby mieć zawsze rację, żeby zawsze przekrzykiwać innych. To jest uświadomienie sobie, że czasem niewiedza jest naszym przyjacielem, bo kiedy właśnie robimy coś, co wiemy podświadomie, że nie jest okej, ale mimo to unikamy odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności za to, o czym jeszcze będzie za chwilę mowa, zadajemy sobie bardzo duży cios, a przede wszystkim naszemu poczuciu własnej wartości. Fundamentem rozwoju każdego człowieka jest wyciąganie wniosków. pozwalają nam nabywać nowe umiejętności, tak jak mówiliśmy przed chwilą, poprawiać relacje z ludźmi, unikać raz popełnionych błędów, co jest, przyznacie, bardzo istotne. I ten mechanizm jest naprawdę prosty, bo jest jakaś akcja, ta akcja ma swój skutek, dzięki wiedząc, jaki jest skutek, uzyskujemy informacje. Na podstawie tych informacji wyciągamy wnioski i super, wdrażamy teraz na podstawie tych wniosków poprawki, kiedy będziemy robić tą kolejną akcję raz jeszcze. Przykładowo, pracownik na produkcji popełnia błąd. Dzieje się coś po prostu niechcianego. Przełożony daje mu znać, że źle zrobił, mówiąc delikatnie. Ten najpierw cicho wysłuchuje, przytakuje, wraca do pracy, ale już w rozmowie z kolegami tłumaczy, że wiecie, chłopaki, to te cholerne przyciski, po prostu tyle ich jest, nie da się połapać. Gdybym pracował tu 10 lat, to i tak bym się tego nie nauczył. No i teraz wróćmy do tej naszej pętli, że jest akcja, skutek, informacja. No i właśnie, po informacji niby powinien nastąpić wniosek, ale jako, że jesteśmy ludźmi i nie do końca działamy jak programy, które piszemy, albo maszyny, które programujemy, między informacją a wnioskiem jest jeszcze potrzebna akceptacja tej informacji. Bo właśnie czego zabrakło? Tej informacji zwrotnej, tej akceptacji informacji. Ten człowiek, który popełnił błąd, dostał informację, ale stwierdził, że no, to nie jest jego wina. A właśnie akceptacja i wyciągnięcie późniejszych wniosków są niezbędnym elementem, bo według tego pracownika to nie on popełnił błąd. To były przyciski. To było jakiś inny element rzeczywistości i to kompletnie nie miał żadnego na to wpływu. I teraz, jak to się ma do poczucia własnej wartości? Weźmy inny przykład. Mariusz, lat 32, spora nadwaga. Widząc siebie codziennie w lustrze, myśli sobie, no cóż, no ja mam takie geny. No już nic po prostu z tym nie zrobię. Kiedy znajomi komentują, że no może czasem powinien nie jeść, no to on tylko się śmieje i mówi, że no chłopaki, wiecie, ale to takie geny. I w tym momencie jest nikła szansa, że coś się zmieni, bo on nie dopuszcza do siebie informacji, że to może być przez złe odżywianie, brak ruchu. Być może są to jakieś zaburzenia odżywiania, ale to też jest istotne, żeby to zidentyfikować. I jeśli on nie akceptuje tego, że ma wpływ, tak, to jest nikła szansa, że coś się w tym temacie zmieni. I tego dotyczy drugi filar poczucia własnej wartości. Praktyka samoakceptacji. I są trzy poziomy samoakceptacji. To jest przede wszystkim traktowanie siebie z szacunkiem, czyli odmowa takiego bycia sobie wrogiem, czyli jakby sam działam na moją niekorzyść, no bo tak już mam. Drugi to akceptacja pewnych myśli, uczuć, pragnień, potrzeb i czynów. Takich faktów o sobie, bez odcinania się od tego, że no, to nie ja, to nie ja źle jem, to nie ja za mało się ruszam, to moje geny. Wiele osób ma problem na tym etapie, ale kiedy już go pokona, to wtedy pojawiają się też takie wyrzuty sumienia, że okej, no ja tak źle robię, z bez sensu, jestem do niczego, nic z tym nie mogę zrobić. Więc trzecim poziomem samoakceptacji, który pomaga zwiększać poczucie własnej wartości, jest współczucie, bycie sobie przyjacielem. A przyjaciel no, nie odrzuca cię, kiedy robisz coś złego, tylko stara się zrozumieć, poznać, dlaczego ty robiłeś to akurat, a nie coś innego i pomóc ci uniknąć tego w przyszłości. Bo zaczyna mi zawsze stoi jakiś kontekst, tak? Jakaś potrzeba, jakieś dążenie i chodzi o to, żebyśmy sami sobie byli takimi przyjaciółmi. O tym jeszcze będę mówił, bo to po prostu daje nam możliwość robienia czegoś więcej, wyciągania wniosków, naprawiania tego, co zrobiliśmy źle. I oczywiście akceptować to nie znaczy lubić. Nie chodzi o to, żeby zgadzać się ze stanem aktualnym i stwierdzać, dobra, tak jest mi dobrze. Nie, nie. Chodzi o uznanie faktu zamiast wypierania go. To jest pewien paradoks, bo kiedy negujemy stan obecny, nic się nie zmienia. A akceptacja jest właśnie warunkiem koniecznym zmiany. Kiedy akceptujemy to, że robimy coś, co moglibyśmy zmienić. Kiedy akceptujemy to, że nie jesteśmy w tej chwili tacy, jacy chcielibyśmy być. I akceptujemy to, że potrzebujemy coś zmienić w naszym zachowaniu, żeby coś się poprawiło. I właśnie ta samoakceptacja, praktyka samoakceptacji jest drugim filarem poczucia własnej wartości. Kiedy nagrywam ten odcinek, jesteśmy w okresie realizacji postanowień noworocznych. Jest akurat 18 stycznia. I zastanawiam się, jak wiele osób zadało sobie pytanie, co jestem skłonny zrobić, żeby zdobyć to, czego pragnę. Bo wiele osób ma te postanowienia, dąży do nich, ale niewiele faktycznie je spełnia. I skąd to się bierze? Być może z tego samego powodu, dla którego nagłówki jak schudnąć 10 kg bez siłowni są wciąż tak chętnie klikane i wciąż ludzie ustawiają na nie takie reklamy. Bo większość pragnień to mrzonki. Jeśli nie zdecydujemy się wziąć odpowiedzialności i odpowiedzieć sobie szczerze na właśnie wcześniejsze pytanie, czyli co jestem skłonny zrobić, żeby zdobyć to, czego pragnę. I to właśnie wzięcie odpowiedzialności to jest trzeci filar poczucia własnej wartości. To się jednak nie kończy tylko na deklaracjach, postanowieniach noworocznych i realizacji celów. Praktyka odpowiedzialności za siebie ma trochę głębszą istotę, bo chodzi mi o to, żeby zrozumieć, że mamy wpływ na swoje życie, na nasze relacje, na nasze marzenia, na nasze plany. Możemy uczyć się lepszej komunikacji, jeśli mamy problemy w związku, pójść na terapię, jeśli mamy problemy z samym sobą. Możemy zacząć odkładać co miesiąc na jakiś upragniony wyjazd, gdziekolwiek chcielibyśmy pojechać. Możemy też zmienić pracę, jeśli w tej obecnej czujemy się na przykład drenowani przez pracodawcę, no bo hej, możemy to zrobić. Może, żeby lepiej zobrazować praktykę odpowiedzialności za siebie, dam kilka przykładów. Bo w każdej firmie czy organizacji możemy wyróżnić osoby, które podchodzą odpowiedzialnie, ale też takie, które nie. Bo na przykład pojawia się jakiś problem i osoby odpowiedzialne zadają sobie często pytanie, okej, dobra, co mogę zrobić, żeby to naprawić? Czego nie dopilnowałem? Czyli co mogę poprawić? Albo jak mogę naprawić to, co w tej chwili poszło nie tak, co zrobiłem źle. Są też jednak osoby, które nie biorą tej odpowiedzialności, bo no przecież nikt mi nie powiedział, jak to zrobić, bo to tam mnie nie należy, jakby to nie jest moja sprawa, ja się nie powinienem tej przejmować, albo z tym się nic nie da zrobić. No bo co ja z tym mogę zrobić? Jakby to po prostu jest bubel. I jak ja mam z tym pracować, tak? Może pamiętacie właśnie z poprzedniego filaru ten przykład pracownika na produkcji. Dobrym przykładem brania odpowiedzialności są też rozstania w związkach, bo są takie osoby, które gdy coś nie gra, to szukają rozwiązania, starają się naprawić to, co nie działa w związku, no ale jeśli nic nie pomaga, no to okej, zdecydowanie po prostu mówią, kończymy to, nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, daj mi sobie spokój, poszukajmy szczęścia gdzie indziej. Ale są też osoby, które działają odwrotnie. Są takie osoby, które kręcą, szukają dziury w całym, zwalają winę na partnera, a jeśli chcą zerwać, to robią wszystko, żeby to po prostu wyszło z drugiej osoby, bo boją się wyjść na tych, którzy rozwalili związek. Czyli zaczynają się tak zachowywać, żeby po prostu ta osoba druga przestała ich lubić i chciała z nimi zerwać. No oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, jednak tego typu zabiegi to jest takie po prostu, rzekłbym, aż chamskie próbowanie zwalić odpowiedzialność na kogoś innego albo na coś innego, zamiast po prostu wziąć ją na siebie czasem, tak? Przyznać się do tego, że okej, coś jest nie tak, ale mam na to wpływ i chcę coś z tym zrobić, kontra coś jest nie tak, ale ja z tym nic nie mogę zrobić i po prostu niech się ktoś tym zajmie. Ale dobra, jak branie odpowiedzialności ma się do poczucia własnej wartości? Chodzi przede wszystkim o poczucie posiadania wpływu. Czyli kiedy ja wiem, że mogę coś z czymś zrobić, wiem, że mogę zareagować, wiem, że jestem w stanie sobie poradzić z daną sytuacją, to wtedy mam do siebie większe zaufanie. Jestem bardziej pewny tego, co mogę zrobić, więc wierzę w siebie. Wierzę w siebie, bo wiem, że jestem w stanie, nawet jeśli mi nie wyjdzie, to okej, jakby zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś sobie z tym poradzić. A z drugiej strony, takie odrzucanie odpowiedzialności to uznawanie po prostu swojego nie wiem, braku kompetencji, braku umiejętności. To jest uznanie tego, że nie mam kompletnie kontroli nad moim życiem, więc w jaki sposób mam mieć wysokie poczucie własnej wartości? Jakby mieć świadomość tego, że mogę dążyć do szczęścia i realizować się w życiu, kiedy ciągle przyznaję światu, że to on mnie kontroluje, a nie ja siebie. Dlatego właśnie praktyka odpowiedzialności za siebie, praktyka, czyli branie tej odpowiedzialności, jest trzecim filarem poczucia własnej wartości. Tym razem już na początku powiem, co jest czwartym filarem poczucia własnej wartości. Czwartym filarem jest praktyka asertywności. I asertywność, tutaj posłużę się definicją akurat z tej książki, to szanowanie własnych pragnień, potrzeb, wartości i poszukiwanie właściwych form wyrażania ich w życiu codziennym. Może to być odmienne trochę od definicji asertywności, którą znacie. Jednak w tej chwili będę się odnosił do tej, która jest w tej książce. No jednak omawiamy tą książkę. Bo odwrotnością tej asertywności, której definicję tutaj przetoczyłem, jest uleganie innym, ucieczka od konfliktów, chęć często przypodobania się. Bo asertywność często kojarzymy z mówieniem nie. Po prostu ze sprzeciwianiem się temu, co ktoś do nas mówi, czego od nas chce. A asertywność to nie jest agresja, to nie jest olewanie wartości, to nie jest olewanie potrzeb innych. To jest stawienie na swoim i otwartość na to, że ktoś może myśleć i czuć inaczej. I brak asertywności często spotykamy tak samo jak brak odpowiedzialności. Objawia się mniej więcej tym, że nie potrafimy stawiać na swoim, ciągle szukamy innych autorytetów, nie patrząc na siebie, pozwalamy innym przekraczać nasze granice, objawia się też strachem przed byciem ocenionym jako egoista albo wysoką potrzebą zewnętrznej akceptacji. Tak? Czyli jakby ciągle szukamy takiego potwierdzenia tego, czy mówimy dobrze, czy mówimy niedobrze u innych zamiast u siebie. I to rodzi szereg problemów. Na przykład w firmie to może owocować tym, że nie będzie postępów, nie będzie nowatorskich rozwiązań, nie będzie krytyki, no bo w momencie, w którym mamy cały zespół, który nie jest asertywny i menadżer przychodzi z jakimś problemem, to każda z tych osób będzie siedzieć i czekać, aż ktoś zaproponuje jakieś rozwiązanie, albo jeśli ktoś zaproponuje rozwiązanie, a inna osoba poda odrębne, to robi się chaos, tak? Bo jeśli nie mamy asertywności, nie potrafimy podejmować samodzielnie decyzji, uznając jakby nasze własne wartości, potrzeby, umiejętności, tak? To nie jesteśmy w stanie krytykować jakichś dążeń innych. A jeśli postęp w firmie opiera się na działaniach grupowych, no to wtedy sorry, ale trochę ciężko będzie to osiągnąć. Z kolei w związku to może się objawiać realizacją pragnień tylko jednego z partnerów i pomijaniem drugiej osoby. Czyli tak, jeśli powiedzmy byłbym nieasertywny w związku, w którym jestem, to cały czas bym ulegał mojej partnerce, chciałbym jej za wszelką cenę sprawiać przyjemność i uznawał, że ona ma rację we wszystkim. Nie stawiałbym na swoim, tylko właściwie byłbym takim chyba typowym pantoflem. Tak to się mówi. A nie o to chodzi. Bo przynajmniej, dobra, są takie związki, w których to działa. Okej, okay, ja bym takiego nie chciał. Ale wróćmy do tematu. Bo bez właściwej asertywności jesteśmy po prostu takimi widzami, a nie uczestnikami, tak? Ciągle patrzymy na inne osoby, co one robią, podziwiamy i tak dalej, ale sami jakbyśmy nie mieli w tym udziału. Nawet jeśli mamy coś osiągniemy w zespole, to często osoby, które nie są asertywne, no chcą się po prostu podpinać pod te, które coś fajnego robią. Brandon podaje w książce taki bardzo dobry przykład i opowiem go tak, jak ja bym był tym głównym bohaterem tego przykładu. Załóżmy, że wychodzę z kina. Jest naprawdę genialna animacja, która nazywa się Coco. Nie polecam iść na nią bez przynajmniej paczki chusteczek. Naprawdę. Kto był, ten wie i nie muszę wam o tym mówić. A być może was nie wzruszyła, ale mnie bardzo. I załóżmy, że wychodzę z filmu Coco i w lobby kina spotykam znajomego. On wydaje się kompletnie w ogóle nieporuszony tym, co się tam stało. Po prostu jakby przyszedł umyć ręce i wyjść. I wychodzę i patrzę i pytam go, ej, tak czysta kurtuazja, jak ci się podobał ten film? On mówi, że w sumie był całkiem spoko, ale idę, śpieszę się gdzieś tam. A jak tobie się podobał? No i teraz mam konsternację. Jakby jeśli jestem mało asertywny, wstydzę się tego, jak zostanę odebrany, kiedy ujawnię swoje uczucia, przekonania, to powiem prawdopodobnie, że no był całkiem okej. Bardzo dobrze mi się oglądało. No to trzymaj się. I co w tej chwili zrobiłem? W tym momencie takie moje poczucie własnej wartości tak sobie sięgnąłem ręką do brzucha, tak wyjąłem je i wyrzuciłem na bok. Bo zadałem kłam temu, kim jestem i temu, jak się naprawdę czułem. Ukrywając właśnie swoje emocje, to, w jaki sposób podchodziłem. To nawet nie chodzi o to, że miałbym się tam nagle rozpłakać, ale wstydziłem się powiedzieć tego, w jaki sposób się czuję. Że z jednej strony nie czuję się jakby wart tego, żeby argumentować to, dlaczego ten film mnie wzruszył i się tym dzielić, a z drugiej strony, dlatego, że tego nie robię, to jeszcze bardziej będę się czuł mniej warty siebie. I jak myślę o tym poczuciu własnej wartości w kontekście asertywności, to takim naturalnym elementem, który będzie przeciwieństwem właśnie, albo będzie pomagał w tym, żeby właśnie zbudować sobie tą asertywność większą, jest odwaga. I tutaj chciałbym podać jakiś konkret, jakieś ćwiczenie, coś, co nam pomoże zbudować tą, w sobie tą odwagę i asertywność, ale chodzi o to, że to się najlepiej buduje po prostu w praktyce. Wystawiając się na pewną ekspozycję i robiąc to i powtarzając. Bo asertywność wspiera samoocenę, ale tak jak powiedziałem, też jest jej wyrazem. Najlepiej być asertywnym wtedy, kiedy to jest po prostu wyzwaniem, bo to działa najlepiej. To nie jest łatwe. To jest jak z treningiem fizycznym. Jak idziemy pierwszy raz na siłownię, to jest ciężko, tak? Ale po roku już te ciężary, z którymi zaczynaliśmy, są po prostu do podniesienia jednym paluszkiem. Poczucie własnej wartości jest nierozerwalnie połączone z poczuciem własnej skuteczności. Tak jak mamy marzenia, potrzeby i realizujemy je w wyniku stawiania sobie jakichś celów, no to czujemy się skuteczni, tak? Osiągamy jakiś konkretny cel, widzimy, że dajemy radę po prostu sobie poradzić z wyzwaniami. Ale jeżeli mamy marzenia, mamy potrzeby, ale nie realizujemy ich, zdajemy się na przypadek, stawiamy sobie jakieś cele, ale nie dążymy do nich konkretnie, albo łapiemy porażkę za porażką i ciągle coś nam nie wychodzi, no to czujemy się nieskuteczni. A czy osoba nieskuteczna, której nic po prostu w życiu nie wychodzi, będzie mieć wysokie poczucie własnej wartości? Raczej nie. I właśnie praktyka życia celowego jest piątym filarem poczucia własnej wartości. Żyć celowo to zadawać sobie następujące pytania. Co i w jaki sposób próbuję osiągnąć? Dlaczego uważam, że te środki są właściwe? Czy informacje zwrotne z otoczenia sygnalizują, że odnoszę sukces czy porażkę? Czy są jakieś nowe informacje, które powinienem rozważyć? Czy muszę dokonać korekty obranego przez siebie kursu, strategii lub działania? I zadawanie sobie tych pytań, odpowiadanie na nie oznacza, że żyć celowo to po prostu żyć na wysokim poziomie świadomości. I tak, ten nacisk na świadomość jest tutaj bardzo duży, od samego początku, od pierwszego filaru. Bo nie chodzi o dążenie na oślep i robienie co popadnie, ale posiadanie, jeśli mamy jakieś cele, posiadanie pewnego kierunku, świadomość kroków, które są potrzebne do jego zrealizowania. Bo można mieć jakiś cel, ale iść po omacku. No i wtedy jest nikła szansa, że uda nam się ten cel osiągnąć. Ale mając cel, mając konkretne kroki i jeszcze konkretne metryki, które pozwalają nam mierzyć to, czy idziemy, jesteśmy na drodze do celu, czy gdzieś odbiegamy, jest dość istotne. I dla mnie osobiście to jest najtrudniejszy ze wszystkich filarów. Bałem się wyznaczać cele. Nie lubiłem wyznaczać celów i no, wręcz każdego dnia tak strasznie mnie to jakoś źle na mnie wpływało. Z drugiej strony trudno jest tutaj osiągnąć spokój i bezpieczeństwo, kiedy no, zdaje się tylko na los, kiedy nie wyznaczam sobie żadnych celów i no, płynę sobie z prądem. I właśnie czytając 6 filarów poczucia własnej wartości, zdałem sobie sprawę, że sam sabotowałem swoje poczucie własnej wartości, po prostu nie realizując celów, które sobie stawiałem, nie będąc konsekwentnym, bo takie cele miałem, ale gdzieś bardzo rzadko faktycznie je osiągałem. Często to było po prostu przez brak dyscypliny i właśnie przez ten brak dyscypliny myślałem sobie, że tej dyscypliny nie mam, że się jej nie nauczę. Aż no, spojrzałem sobie w przeszłość. Tak ostatnio mnie naszło na refleksję i zobaczyłem sobie, że są takie aktywności, które faktycznie wykonuję regularnie i które na początku nie były łatwe, nie były proste, ale są to takie rzeczy jak codzienne poranne rozciąganie, bo w zeszłym roku w styczniu złapałem kontuzję kolana i od tamtej pory bardzo istotne jest dla mnie to, żeby się rozciągać codziennie. Albo pisanie dziennika, które prowadzę już od prawie 2 lat. Czyli da się. Tak sobie uświadomiłem, że jednak to jest możliwe, ale dzięki temu, że mam te zapiski, wiem, że się rozciągałem, gdzie zacząłem około 11 miesięcy temu, a teraz dalej to kontynuuję, to widzę, że to robię. I to mi dało takie poczucie, że hej, czyli ja faktycznie mogę być konsekwentnym. I tutaj polecam wam, jeśli macie taki problem z tym, żeby boicie się wyznaczyć cele, bo myślicie, że właśnie macie świadomość, że nie jesteście konsekwentni, dążycie i tak dalej, to poszukajcie takich rzeczy, które kiedyś robiliście konsekwentnie, bo prawdopodobnie każdy z nas takie rzeczy ma. W najgorszym wypadku jest to mycie zębów, ale są takie rzeczy, które robimy je, są dla nas dobre, robimy je wytrwale i to właśnie one, jeśli jesteśmy ich świadomi, pomagają nam czuć się bardziej warci tego miejsca, w którym stoimy. To mi dało też takie bardzo fajne poczucie, bo nagle zrozumiałem, że mogę wyznaczyć cele, mogę cieszyć się dążeniem do nich lub dostosowywać je, kiedy zmienią się warunki zewnętrzne. Bo też często tak się dzieje, nie ukrywajmy. Mogę także monitorować postępy, mogę obserwować swoje zmiany. Jeśli sądzicie, że w waszym przypadku życie celowe się nie sprawdzi, to polecam właśnie taką retrospektywę. W jednym z newsletterów, które dostałem jakiś czas temu od Mirka Burnejko, właśnie znalazłem taki fajny arkusz, bo akurat wtedy promował kurs, który nagrał wspólnie z Rafałem Mazurem z podcastu Zen Jaskiniowca. I ten arkusz to było ćwiczenie, właśnie taka retrospektywa życia, żeby popatrzeć sobie na to, co się robiło od początku życia do tego etapu, na którym jesteśmy teraz i zaznaczyć, wypisać wszystkie rzeczy i zaznaczyć takie rzeczy, na które jakby, które działy się, powiedzmy, nie do końca przez naszą decyzję, czyli powiedzmy jakieś pójście do podstawówki, do liceum, na studia, które jakby gdzieś tam były po prostu nam narzucone przez rodzinę, społeczeństwo i po prostu biernie za tym podążyliśmy, a takie, które były naszą świadomą decyzją, typu rozpoczęcie jakiegoś aktywności fizycznej, czy sportu, czy zmiana pracy, czy cokolwiek innego. I zobaczyć właśnie na to, że jednak są takie rzeczy, na które faktycznie mieliśmy wpływ, wybraliśmy jakiś cel i faktycznie ten cel osiągnęliśmy. I praktyka życia celowego, taka świadomość własnej skuteczności, to jest piąty filar poczucia własnej wartości. Jeśli miałbym wymienić kilka fundamentalnych elementów przyjaźni, to tak, nawet takiej dobrej, po prostu dobrej relacji międzyludzkiej, to pierwsza z nich, jaka w ogóle przychodzi mi do głowy, to jest zaufanie. I zaufanie, tak jak sobie zacząłem o nim myśleć, to zauważyłem i to też potwierdza autor w swojej książce, składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to jest autentyczność, czyli taka jakby pewność co do zachowania drugiej osoby, przewidywalności, taka w ogóle zgodność jej działań z jej słowami, które wypowiada, tak szczerość, no nie? Że jakby widząc tą osobę, wiesz, że ona jest tym, kim mówi, że jest i robi to, co mówi, że robi. Tak zupełnie przykładowo, tak? I jest też drugi element, czyli odpowiedzialność. Czyli z jednej strony była autentyczność, to co ta osoba robi względem siebie, mówiąc i robiąc jednocześnie to samo. A druga rzecz to odpowiedzialność, czyli umiejętność działania zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami i dotrzymywania zobowiązań. Nie tylko wobec siebie, ale także wobec innych. Bo relacje międzyludzkie jednak wymagają dwóch osób. I właśnie są tacy ludzie, którym właśnie ufamy. W ich obecności czujemy spokój, czujemy się po prostu dobrze. Wiemy, że będąc tą osobą, nic nam nie grozi. A są też ludzie, którym nie ufamy. Którzy wzbudzają dyskomfort, wzbudzają niepewność, wzbudzają nawet niepokój. I tak najchętniej po prostu najszybciej byśmy wybiegli z pokoju, w którym one są. I aż ciężko sobie wyobrazić, że mielibyśmy w ogóle spędzić resztę życia w pobliżu jakiejś takiej osoby, która jest taka niespójna, nieodpowiedzialna, nie możemy jej zaufać. I właśnie, jest taką iskierką zła. Znaczy może nie do końca zła, ale nie chcemy z nią być. A jednak wielu ludzi, żyjąc na przekór swoim wartościom, żyjąc nieodpowiedzialnie, nie dotrzymując swoich zobowiązań, właściwie takie towarzystwo wybierają sami sobie do końca życia, będąc tymi osobami, do których normalnie oni sami nie mieliby zaufania. Stają się dla siebie największym wrogiem, nie mając do siebie zaufania, bojąc się po prostu własnego cienia wręcz. I praktyka prawości, czyli szósty filar poczucia własnej wartości, to właśnie działanie w zgodzie ze swoim naturalnym kompasem. To bycie dla siebie takim najlepszym przyjacielem. To jest działanie w zgodzie ze swoimi przekonaniami, z wartościami, z tym, co jest dla nas ważne. I rozumiem, jeśli na przykład nie wiecie, jakie są wasze takie kluczowe przekonania, główne przekonania, chociaż każdy z nas ma je gdzieś głęboko, nie każdy ma je nazwane. Ale autor podaje taki przykład, że jeśli nie wiecie, jakie to są przekonania, to dokończcie tego typu zdanie. Jeżeli chcę, by inni uważali mnie za godnego zaufania, to... I tutaj uzupełnijcie tym elementem, który robilibyście jako osoba godna zaufania. Broń Boże, nie mówię, że nie jesteście godni zaufania. Żeby nie było. Nikogo tutaj nie chcę urazić. Tylko właśnie takie dokończenie zdania. Jeśli chcę, żeby ludzie uważali mnie za godnego zaufania, to... I co tam się dzieje? Jakie akcje następują? Jakie czyny, jakie słowa? Co tam się dzieje? Bo to jest o tyle ważne, że działając wbrew sobie, wymierzamy sobie taki po prostu mentalny policzek. I zamiast pielęgnować poczucie własnej wartości, to z każdym kłamstwem, zachowaniem, które jest niezgodne z nami, biernością, po prostu okrajamy tak siebie kawałek po kawałku i pakujemy do worka na śmieci, które no później nie wiadomo, wszyscy wiemy, gdzie ląduje. Życie w zgodzie ze sobą, taka wewnętrzna i zewnętrzna, przede wszystkim też spójność, to jest coś, co buduje nasze poczucie własnej wartości. Bo jeśli zachowujemy się tak, jak uważamy, że zachowuje się najlepsza wersja nas, to wtedy taka wewnętrzna świadomość buduje się, tak? Bo widzimy sami po sobie, że jesteśmy tą osobą, do której my mamy zaufanie. Jesteśmy tą osobą, którą lubimy, z którą lubimy przebywać. I to nam po prostu buduje naszą wartość, daje nam takie zaufanie do siebie. I niezależnie od sytuacji, czy jest łatwa, czy jest trudna, wiem, że możemy na sobie polegać. I to jest niesamowicie istotne w poczuciu własnej wartości. To był już szósty filar, ostatni filar poczucia własnej wartości. Przypomnijmy sobie raz jeszcze, jakie to były. Czyli pierwszy to był... Pamiętasz? Pierwszy to była praktyka świadomego życia. Drugi to był praktyka samoakceptacji. Trzeci to praktyka odpowiedzialności za siebie. Czwarty to praktyka asertywności. Piąty praktyka życia celowego. I szósty praktyka prawości. To jest te sześć filarów, które no, są takimi fundamentami po prostu naszej samooceny, dobrego, zdrowego poczucia własnej wartości. Jest ogrom tematów, których nie poruszyłem, które są poruszone w książce i którą bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania, bo tam to wszystko jest jeszcze, jest po prostu lepiej omówione niż ja to tutaj prezentuję. Naprawdę jest to świetna książka, jedna z najlepszych, które przeczytałem jeszcze w 2019 roku. Wtedy ją kończyłem, a teraz ją czytałem praktycznie drugi raz. Tak jest aż tak wartościowa. I jest jeszcze coś, o czym chcę powiedzieć. Coś, o czym wspominałem już na początku. Bo mówiliśmy o tym, że poczucie własnej wartości wpływa pozytywnie na osiągane przez nas cele. Tutaj sobie jeszcze raz sięgnę po tą kartkę. Że jesteśmy gotowi radzić sobie z problemami, że mamy potrzebę autoekspresji, że osoby z wysokim poczuciem własnej wartości są bardziej otwarte, uczciwe i z większym szacunkiem i życzliwością podchodzą do innych. Tu jest bardzo ważna zależność, bo wysokie poczucie własnej wartości jest zarówno efektem, jak i przyczyną właśnie tych takich pozytywnie, ogólnie przyjętych pozytywnych zachowań. To jest coś, co autor nazywa zasadą współprzyczynowości. Czyli chodzi o to, że działania wspierające wysoką samoocenę są jednocześnie jej przejawami. Czyli z jednej strony wysoki poziom asertywności daje nam wysokie poczucie własnej wartości, ale później to wysokie poczucie własnej wartości pozwala nam o wiele łatwiej działać asertywnie. Tak samo, jeśli mamy wysokie poczucie własnej wartości, to łatwiej bierzemy odpowiedzialność za siebie, łatwiej jest nam wyznaczać cele, bo po prostu wiemy, że je osiągniemy, tak? Jeśli wyznaczymy jakiś konkretny cel, a jeśli nie, to wyciągniemy wnioski i dotrzemy tam albo gdzieś obok w jakiś inny sposób. I to na początku jest trudno. To jest tak, jak wcześniej przytaczałem przykład z jakimkolwiek sportem. Na początku ćwiczenia są trudne, niezależnie od tego, czy to jest siłownia, czy to jest bieganie, czy to jest rower, czy to jest cokolwiek innego. Wychodząc pierwszy raz pobiegać, rzadko kiedy jest to czystą przyjemnością i nie przebiegniemy od razu 10 km albo maratonu, choć pewnie są osoby, które tak robią, większość nie. I wrócimy, na drugi dzień będą nas boleć nogi, będzie generalnie słabo. I podobnie jest, jeśli budujemy jakiekolwiek, nazwijmy to, umiejętności miękkie. One też wymagają treningu. One też na początku są trudne. Też na początku bardzo ciężko jest powiedzieć komuś prawdę, sprzeciwić się temu, co mówi nasz przełożony, bliska nam osoba. To nie jest łatwe. Jednak wraz z praktyką przychodzi to coraz łatwiej i łatwiej i łatwiej. I na tym to polega, że im więcej będziemy powtarzać takich dobrych dla naszej samooceny zachowań, tym później ta ocena, samoocena będzie z każdym z nich wzrastać i tym łatwiej będzie nam je wykonywać. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka po dłuższej przerwie. No cóż, tak akurat się złożyło. Różnie to bywało u mnie z czytaniem, powiem szczerze. Nie zawsze czytałem też takie książki, które były warte tego, żeby je prezentować w podcaście. Nie zawsze czytam książki, które uczą. Czasem, a też często czytam książki, które relaksują albo wręcz właśnie są takie bardzo fajnymi przerwnikami w życiu. Ale mam już kolejną książkę, o której Wam bardzo chciałbym opowiedzieć i jestem w trakcie jej czytania. Jest przegenialna. Jest po prostu tak dobra, że no czekam na to, po prostu czekam aż na to, żeby nagrać o niej odcinek. Więc mam nadzieję, że już niedługo się pojawi. Nie mam nadziei, wiem, że już niedługo się pojawi. Wezmę za to odpowiedzialność, żeby się pojawił. A Wam raz jeszcze bardzo polecam książkę 6 filarów poczucia własnej wartości Nataniela Brandena. Jest to książka, którą w ogóle poleciło mi dwie słuchaczki na pewno, jeśli nie trzy. I to było jeszcze, pamiętam, że to było w momencie, kiedy nagrywałem chyba 11 albo 12 odcinek podcastu. Więc to było naprawdę chwilę temu. Dwa lata temu to już było, no. I cieszę się, że w końcu ją przeczytałem. Nie wiem, czy nie żałuję, że tak późno. Znaczy raczej nie żałuję. Ale jeśli jej nie czytaliście, to zdecydowanie zachęcam. I tyle. Dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie. Jeśli macie jakieś książki, które są warte przeczytania, które waszym zdaniem powinienem przeczytać i powinni też przeczytać inni, to dajcie znać. Wystarczy, że napiszecie na kamil@książkikoreuczą.pl, wysyłając maila po prostu, albo na Instagramie. Oczywiście nazwa konta to Książki, które uczą, i będzie mi bardzo miło, zawsze jest mi miło dostawać od Was wiadomości. Jeśli tylko chcecie się czymś podzielić, jestem otwarty bardzo na Wasze propozycje. Tymczasem życzę Wam udanego życia po prostu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.